Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem zaszczycona, że tutaj przyszłaś.
To ja jestem zaszczycona, że mnie zaprosiłaś.
No. Spotykamy się, bo po pierwsze bardzo cenię to, co robisz. Też dlatego, że jesteś... Ja zawsze tak mówię, to jest taka kalka u mnie, że sprawa jest mi szczególnie bliska, ale ty jesteś mi szczególnie bliska, bo jesteśmy bardzo podobne wiekiem. Też kocham twoją stylówę.
O, dziękuję bardzo. A dzisiaj specjalnie się ubrałam na jasno, więc zawiodłam cię, słuchaj.
A ja byłam przekonana, że przyjdziesz na czarno i że obie tutaj znikniemy, ale bardzo ładnie wyglądasz.
A ja chciałam, wiesz, ja chciałam zrobić taką niespodziankę, że
ale
wiesz.
To naprawdę mnie zaskoczyłeś. Naprawdę jest to niespodzianka. Poza tym masz przepiękny kolor włosów, którego ja po prostu zawsze chciałam mieć takie jaśniutkie włosy.
Ale przecież ty byłaś blondynką.
Tak, tylko że ja po prostu trochę teraz z przymusu musiałam
do włosów zostać bardzo, w spokoju. Ale ty bardzo ładnie wyglądasz właśnie w tym kolorze.
Bo to jest mój naturalny.
No właśnie, ja ci muszę powiedzieć, że bardzo mnie dziękuję. Się bardziej podobasz w tym kolorze niż w blondzie takim.
No
ewentualnie jakieś tu i tam taki, wiesz.
I takie coś tam. No. Spotykamy się po pierwsze właśnie dlatego, że bardzo zawsze chciałam z tobą porozmawiać i na żywo, bo już miałyśmy okazję gdzieś tam się przeciąć, ale też spotykamy się, ponieważ jest premiera twojej najnowszej książki. Z Głoba, która jest 15
tak,
częścią
15.
sagi.
Mhm.
O Lipowie. Zresztą teraz wokół Lipowa dzieje się bardzo dużo, bo byłaś niedawno na pokazie...
To prawda, byłam na pokazie pierwszych dwóch odcinków serialu, który powstaje, więc już coś wiem. Mm-hmm. Muszę powiedzieć, że niespodzianką jest to, że faktycznie jest sporo zmian w stosunku do tego, co jest w książce, ale za to myślę, że jest zachowana taki charakter tego Lipowa. I to mnie się na przykład bardzo podoba i uważam w sumie, że te zmiany są nawet lepsze w tym sensie, że jest jakby nowa historia. Mm-hmm. Jak ktoś sobie przeczyta te wszystkie moje książki, to tutaj będzie jakby miał jeszcze jedną taki powrót do Lipowa. Więc myślę, że to jest akurat fajne. Ja jestem wciągnięta w tę historię, więc mam nadzieję, że producenci mi udostępnią dalsze odcinki, a nie wtedy, kiedy będzie premiera, bo nie wiem, czy wytrzymam.
A czy ty miałaś wpływ na to, jak wygląda scenariusz? W sensie konsultowałaś to jakoś? Czy...
Nie, ja jestem zupełnie jakby poza tym procesem produkcyjnym, aczkolwiek ja wybrałam Klementynę. To jest jedyna bohaterka, którą ja wybierałam, jeżeli chodzi o aktorkę. Czyli pani Kolak, która moim zdaniem jest super, więc ona jest dla mnie idealną Klementyną. Tak widziałam mniej więcej tę postać, kiedy sobie ją pisałam. Wiele osób mówiło o pani Stence, ale ja widziałam Klementynę zupełnie inaczej. Czasami tak jest, że wiesz, wyobrazisz sobie tego bohatera, jakby wydaje ci się, że wszyscy inni też go tak widzą, a potem na przykład pojadę na spotkanie i widzę, że zupełnie inaczej jest ten bohater odbierany. Zarówno jeżeli chodzi o wygląd, jak i jeżeli chodzi o charakter, bo to też, wiesz, to też jest takie ciekawe, ja zawsze powtarzam, że to jak czytelnicy jakby odbierają tą twoją książkę, to jest taki trochę jakby test Rorschacha. Wiesz, tam gdzie masz te plamy takie. Mm-hmm. Każdy widzi tę książkę przez pryzmat siebie.
Właśnie.
Czyli tak jakby ja daję tylko taki szkielet tej opowieści, a każdy czytelnik sobie dobudowuje ją na swój sposób.
W twoich książkach, których jest dużo, jest też mnóstwo postaci różnych, wszelakich. I domyślam się, że te główne, które się przewijają, wiesz, przez wiele części książki, no to gdzieś tam one są pewnie już takie stałe, ale są postaci, które musisz wymyślać. Czy ty się inspirujesz prawdziwymi osobami? Zapożyczasz dużo?
Czasem tak jest, że wiesz, pisarz w ogóle musi cały czas obserwować. Tak naprawdę wszystko może być inspiracją, łącznie z takimi zupełnie niekryminalnymi rzeczami. Może być to nawet czyjś, nie wiem, uśmiech, czy jakieś spojrzenie, sposób mówienia.
Ale coś było z uśmiechem. W którymś z wywiadów mówiłaś, że ktoś się do ciebie uśmiechnął w jakiś charakterystyczny sposób i wiedziałeś, że to będzie scena w książce.
No bardzo możliwe. Wiesz, już teraz sobie nie przypominam tego konkretnie, ale bardzo możliwe. Jest to coś, co faktycznie mogło się wydarzyć, bo ja zawsze obserwuję. Bo czasami jest tak, że mnie nawet mała rzecz jakby zainteresuje. I sobie tak myślę, kurczę, chciałabym użyć tego czegoś, nawet jeżeli to nie będzie na początku albo na końcu, gdzieś to w ogóle tylko wpleść. I potem się zastanawiam, jak do tego doprowadzić. W związku z tym, dlatego właściwie nigdy nie możesz się tak trochę wyłączyć, bo cały czas szkoda tracić te różne, wiesz. Ja czasami mam takie poczucie, że chciałabym odpocząć i chciałabym się wyłączyć, ale potem właśnie sobie myślę, że stracę tutaj taki fajny element i znowu wypatruję. Więc rzeczywiście to może być cokolwiek tą inspiracją. Ja w ogóle bardzo dużo jakby przykładam wagi do budowania postaci. Być może to wynika z tego mojego wykształcenia.
Bo jesteś psycholożką.
Tak, z wykształcenia, no bo nie pracowałam nigdy z pacjentami. Natomiast jakby ludzie są dla mnie istotni. Najistotniejsi chyba w tych wszystkich moich książkach. W związku z tym poświęcam dużo czasu nawet tym pobocznym postaciom. Mam takie poczucie, że wtedy czytelnik ma wrażenie takiego, że ten świat jest taki bogatszy.
Tak, i jest prawdziwy przede wszystkim, że to nie jest tak, że skupiasz się na trzech czy czterech osobach, a cała reszta to ogranicza się do imienia, nazwiska, zawodu i tam dwóch zdań, tylko faktycznie to są całe takie ludzkie historie, które stoją faktycznie za...
Tak się staram przynajmniej. Wydaje mi się, że nawet jeżeli, wiesz, ta postać pojawi ci się tylko na chwilę, to gdzieś tam i tak jest istotne, tym bardziej jak piszesz serię, bo nigdy nie wiesz, czy ta postać ci się nie przyda później na przykład, więc zawsze warto sobie tam troszeczkę tego czasu poświęcić.
Czy kiedy ty pisałaś pierwszą część swojej sagi, to wiedziałaś, że to będzie saga? Kiedy zdecydowałaś, że to będzie...
Miałam nadzieję od początku, że to będzie saga, przynajmniej seria, bo teraz to już się zrobiła chyba saga, bo jest jak 15 części, to już właściwie jest to saga. Chciałam, żeby tak było, bo ja lubię takie długie opowieści, zarówno jako czytelniczka właśnie, jak i jako twórczyni także, bo po prostu masz więcej miejsca, żeby sobie zbudować i tych bohaterów, i ten świat. No u mnie najbardziej zmienia się Daniel na przestrzeni tych książek, od takiego spokojnego człowieka do takiego trochę bad boya. Tu mam bad boya.
Tu jest bad boy, tak. Bajadł się, przyszedł się witać.
I wiesz, i po prostu masz więcej miejsca na to, przyzwyczajasz się do tych bohaterów, w związku z czym pewne potem sytuacje bardziej na ciebie działają i możesz sobie tymi emocjami trochę jakby zadziałać, co jest ciekawe. No ale od czasu do czasu myślę, że też czasem sobie, że fajnie byłoby gdzieś tam jakby napisać książkę taką, która by tylko była pojedyncza, bo ja wszystko, co robię, to robię seriami, jak do tej pory. Mam też serię fantastyczną i też jest jakby są już dwie książki tam. Jakieś tam pomysły mam na kolejne. Właśnie chyba dlatego, że zawsze mi szkoda tych bohaterów na wymyślenie tylko jednej książki, bo potem, wiesz, myślę sobie, a to jeszcze to mogłoby się z nimi wydarzyć, albo jeszcze tamto.
Ja bym cię chętnie zapytała o taki, to się tak nazywa z angielskiego workflow. Czy ty, jak wygląda twoje miejsce do pracy? O tak. No, czy to jest jakiś pokoik, biurko, czy masz tę taką tablicę, gdzie masz po prostu, wiesz, te sznureczki,
Ja taką tablicę mam w głowie bardziej. Znaczy oczywiście mam notatki, ale nie mam takiej, wiesz, bo to by oczywiście wyglądało bardzo ładnie i spektakularnie, ale nie mam czegoś takiego. Bardziej mam właśnie notatki rozmaite, które wyglądają, no coś takiego, jak tutaj leży. Też jest taki, powiedzmy, to jest tak porozkładane, ja wiem, jaki jest system w tym, ale pewnie gdyby ktoś wszedł,
to by nie wiedział,
to by powiedział, o co chodzi, że jakiś tutaj jest chaos ogólny. Ale tak czy siak musisz ogarniać sprawę w swojej głowie. No, notatki są po to bardziej, żeby tak zerknąć, kiedy wiesz, zapomnisz coś na chwilę, albo kiedy masz jakieś fakty, no bo jeżeli masz tyle bohaterów, no to nie pamiętasz, kiedy on tam się urodził, czy skąd pochodzi, no to czasami musisz sobie sprawdzić. Ale ogólnie rzecz biorąc i tak musisz to pamiętać, bo inaczej nie ogarniesz, bo moje powieści faktycznie są bardzo wielowątkowe. I gdybym ja nie ogarniała tych wątków w głowie, to same notatki myślę, żeby mi wiele nie dały.
Czy ty, jak zaczynasz pisać, to wiesz, jak się książka skończy, czy ty się dajesz ponieść?
Ja pracuję z planem praktycznie zawsze. To znaczy, to jest tak, że ten plan oczywiście może ulec zmianie, ale to jest po prostu moim zdaniem bardziej praktyczne. Różnie autorzy pracują. Myślę, że nie ma jednej dobrej metody.
Tak, nie ma.
Każdy po prostu pracuje tak, jak jemu jest wygodniej. Mnie jest wygodniej wymyślić to najpierw, bo kryminał jest specyficznym gatunkiem, gdzie jakby masz logicznie wszystko wynika z kolejnej sceny, a poza tym musisz zostawiać czytelnikowi jakieś ślady, prawda? Więc jeżeli ja bym nie wiedziała, kto jest zabójcą, to bym nie mogła zostawiać tych śladów. Oczywiście mogłabym usiąść i sobie tak pisać, ale wtedy musiałabym wrócić i zostawić ślady, to byłoby więcej pracy.
Bo właśnie są pisarze, którzy wiem, że piszą tak, że oni sami się dają zaskakiwać, sami się zaskakują tym, co piszą, ale jest mi to tak trudno sobie wyobrazić.
Musisz potem wrócić, bo jakby nie masz, skoro nie wiesz, kto zabił, no to musisz, nie wiesz, jakie ślady możesz zostawić, prawda? Czyli okej, to jest dobre, ale wtedy musisz jakby znowu przepisać to. Że tak powiem, albo przynajmniej dodać. No myślę, że nikt na czysto od razu nie pisze. No. Tak czy siak musisz potem zrobić redakcję. Więc wydaje mi się z tego punktu widzenia łatwiejsze pisanie z planem, aczkolwiek tak jak mówię, czasem jest tak, że i w tym planie cię coś zaskoczy, bo tak jakby plan wymyślasz na sucho, a potem kiedy już piszesz, no to już jesteś w tej scenie, tak jak taka aktorka trochę. I widzisz na przykład już będąc w tej konkretnej scenie, którą sobie kiedyś wymyśliłaś, że jednak ten bohater by się zachował inaczej. No i wtedy ten plan musi musi ulec jakiejś tam zmianie. W związku z tym nie jest tak, że on, wiesz, czasami chyba w jednej czy dwóch książkach zmieniłam tego zabójcę na końcu, dobrnęłam do końca książki.
Oh, wow.
I pomyślałam sobie, że kurczę, jednak lepszy będzie ten. Więc mimo, że miałam ten plan, no to wtedy faktycznie musiałam potem przepisać to trochę, mm-hmm. no bo jakby, żeby pasowało do tej nowej osoby, ale wydawało mi się to lepsze, więc to zrobiłam, bo zawsze dla mnie historia jest najważniejsza. Muszę mm-hmm. czuć, że ona się tak dopełniła, że tak powiem.
Jak myślisz, co tak, czyli to jest pytanie, które ja dostaję, ale ja jestem bardzo ciekawa, jak ty byś mi odpowiedziała na to pytanie. Dlaczego ludzi fascynuje zbrodnia? Dlaczego kryminał jest najbardziej popularną tematyką książek? Dlaczego true crime jest najbardziej popularną tematyką podcastów?
To jest fakt i mnie to, powiem ci szczerze, trochę przeraża, mm-hmm. bo ja w ogóle się boję zbrodni, ja się boję agresji, boję,
wow.
no wiesz, to może brzmi...
Pisarka kryminału.
Tak, dla mnie to jest, wiesz, jakby przerażające. Ja mm-hmm. jestem bardzo delikatną osobą i bardzo taką pokojowo nastawioną do wszystkich. Mm-hmm. Jestem weganką, nawet mięsa nie jem, bo mm-hmm. od razu myślę o tym, wiesz, czy w ogóle produktów zwierzęcych. Więc wiem, że to dziwnie brzmi w moich ustach, jak ja piszę te książki. Bardziej dla mnie, bo każdy być może pisze je z innym jakby nastawieniem, innym takim przesłaniem. Ja bym chciała, okej, to jest rozrywka z jednej strony, z drugiej strony jakieś ostrzeżenie takie, z drugiej strony zetknięcie, mm-hmm. przemyślenie. Staram się tak troszeczkę dawać takie zagadnienia czytelnikom, żeby oni sobie, nawet jeżeli się ze mną nie zgadzają, bo to nie jest tak, że ja muszę komuś narzucić.
Oczywiście.
Ale żeby na przykład sobie pomyśleli, czy oni się zgadzają, czy się nie zgadzają i sobie swoją opinię na jakiś dany temat gdzieś pomiędzy tymi tak. wszystkimi, wiesz, scenami, które tam są. Ale powiem ci szczerze, że ja w pewnym momencie miałam taką rozkminkę, że nie wiem, czy to dobrze, że ja piszę te kryminały, mhm. w sensie, czy to nie jest trochę tak, jakbyśmy promowali, wiesz, robili rozrywkę
z tragedii.
Tak, zwłaszcza to mi się zaczęło tak w głowie klarować po zrobieniu tej serii na temat policjantów. To są reportaże, tak. wywiady z policjantami, gdzie jednak miałam styczność z tymi ludźmi, którzy naprawdę zajmują się tymi sprawami. Tam jest prawdziwa krew, prawdziwe łzy, prawdziwe, jakby, wiesz, sytuacje. I wtedy już nie myślisz o tym jako jakiejś takiej, wiesz, rozrywce, tylko mhm. o czymś przerażającym. I dlatego ja chciałam trochę uciec do tej fantastyki, bo tam miałam takie poczucie, że okej, jest też jakiś tam rozlew krwi, ale jeżeli zabija jakiś tam potwór, strzyga czy coś takiego, mhm. to jakby ta strzyga nie istnieje, czy ja jakby nie promuję tej strzygi. Mhm. Nie wiem, czy wiesz,
o co mi
chodzi. I tak nadal jeszcze do tej pory sobie tak do końca tego nie ułożyłam w głowie, mhm. nie wiem, co o tym myśleć, no ale dalej napisałam ten kryminał, więc mhm. Zobaczymy.
I strzyga też się tutaj pojawia.
No właśnie, strzyga też.
Ja też czasami się nad tym zastanawiałam właśnie, na ile zdaję sobie sprawę, w jakich okolicznościach ludzie czytają książki, szczególnie kryminały. Ja na przykład czytam zawsze na wakacjach, mm-hmm. czyli wtedy, kiedy się relaksuję. Wiem, że ludzie, którzy słuchają podcastów o prawdziwych zbrodniach, słuchają ich do kawki, mm. do prasowania, do treningu. I to jest coś, co czasami mnie gniecie, ale z drugiej strony zdaję sobie z tego sprawę. Z trzeciej strony właśnie przez to mam wrażenie, że też docieramy z bardzo takim ważnym przekazem, jakim jest właśnie na przykład opisanie jakiejś historii, jakiejś mhm. trudnej, skomplikowanej relacji, czy opowiedzenie jakiejś prawdy.
Też trudno o tym nie mówić, bo jak dokładnie. Się o tym, wiesz, jak o tym nie będziesz mówić, to też jakby, no, trzeba wyciągać wnioski jakoś tam z historii, prawda? Mhm. Moglibyśmy przemilczeć, wiesz, jakieś najgorsze rzeczy z naszej historii świata, mhm. ale tylko, że potem ktoś mógłby zrobić dokładnie to samo, więc
tak.
mam takie sprzeczne czasami, mhm. wiesz, raz właśnie tak jak ty mówisz, z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, tak. z czwartej, czasami mam też takie, wiesz, taką w głowie jakiś mhm. zupełny mętlik. No ale myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest jakieś tam podejście, z jakim do tego podchodzisz, bo jak ktoś do tego podchodzi i mówi, o wow, ale ekstra, no to już jest troszeczkę problem, prawda? Mhm. A jeżeli ktoś jakby chce o tym posłuchać i wiesz, i sobie wyciąga z tego wnioski, że to było straszne, to było jakby okropne, nie powtórzmy tego, no to też jest zupełnie jakby
oczywiście,
inaczej,
że
prawda?
Tak. Właśnie mówisz, że jesteś osobą delikatną, że boli cię ta przemoc wobec i ludzi, i zwierząt, jakby jesteś bardzo wrażliwa. Ale kiedy piszesz książkę, musisz się wczuć i musisz obcować z tym złem. W jaki sposób wchodzisz w te role różne? Bo musisz być z jednej strony ofiarą, zabójcą, śledczym, jeszcze postaciami pobocznymi. Jak w to wchodzisz i jak potem wychodzisz z tej roli?
To faktycznie wymaga sporo emocji, dlatego ta fantastyka była dla mnie taką odskocznią i takim odpoczynkiem, bo to Lipowo jest takie nacechowane bardzo emocjonalnie, dla mnie jest takie, znaczy nie wiem jak czytelnicy różnie odbierają, ale dla mnie to jest takie mroczne i ciężkie, przynajmniej ja tak to odczuwam. I wiesz, i czasami tych emocji się nabudowuje sporo, ale wtedy idę biegać, bo wiesz, bieganie, jak biegniesz, w ogóle robisz jakieś ćwiczenia fizyczne i się zmęczysz, to nie masz czasu na myślenie, jesteś już tak zmęczona, że nie myślisz. I to jest właśnie dla mnie ten moment, kiedy ja się odcinam. I na pewno, wiesz, nie jest tak, że ja wchodzę w rolę zabójcy i muszę się nim stać za wszelką cenę. I wiesz, żeby napisać o zabójcy, nie musisz zabić, wiesz. Więc to nie jest tak, że musisz wszystko przeżyć, że musisz wszystko poczuć. Ja sobie tylko gdzieś tam jakby wyobrażam. Znowu wracamy do tego, co rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest takie specyficzne, że gdzieś tam jednak mimo wszystko wchodzisz w to, prawda?
No musisz zrozumieć też... motywację, albo czasami brak motywacji, zachowanie po prostu
tak,
czyjeś, prawda?
Dlatego ja też często stosuję retrospekcję, żeby pokazać, w jaki sposób jakby to się stało, że ten człowiek, bo najbardziej, powiedzmy, jak dla mnie, przerażający są ci dobrzy ludzie, którzy się, znaczy wszyscy mordercy są przerażający, ale chodzi o to, że chcemy o sobie myśleć jako o dobrym człowieku, prawda, że ja to bym na pewno nie zabiła, ale się potem okazuje, że jednak być może w jakimś tam splocie czynników, czy sytuacyjnych, czy jakichś osobowościowych, nagle byś została postawiona w takiej sytuacji,
że tak.
Żebyś na przykład to zrobiła, prawda? I ty, która jesteś dobrą osobą, nagle byś przekroczyła ten próg i ci moi mordercy z reguły są takimi zwykłymi osobami.
Tak.
Okej, czasami tam w kilku książkach miałam seryjnych morderców, wiadomo, że to jest taki temat, który wszystkich gdzieś tam porusza i wiele teraz właśnie chociażby takich true crime'owych, nawet i seriali powstaje na temat tych
seryjnych
morderców, ale tutaj, wiesz, ja najczęściej dotykam takich, powiedzmy, zwykłych ludzi. I co się stało, że ten zwykły człowiek, który wydawałoby się, że jest dobry i normalny, gdzieś tam tę granicę przekroczył, chociaż nawet jak się zastanowić nad tym seryjnym sprawcą, to on też kiedyś coś mu się stało tak naprawdę. Oni nie mają łatwego, wiesz, jakby to ich start w życie często bywa bardzo ekstremalny.
Zdecydowana większość tak, ma jakieś doświadczenia.
Więc
bardzo.
Jakby to nie bierze się też jakby znikąd te ich późniejsze działalność, że tak powiem.
Ale tutaj bardzo wiele nas łączy, bo ja mam, oczywiście historie seryjnych zabójców mnie interesują, ale im więcej poznawałam historii właśnie seryjnych, a im więcej tych takich zwykłych, kowalskich, to zaczęła mnie bardziej fascynować ta druga, właśnie ta druga grupa, bo jednak mam wrażenie, że seryjny zabójca, czy w ogóle jakiś przestępca seryjny, jest jednak trochę innym konstruktem człowieka,
prawda,
nie?
Tak.
On już ma pewne predyspozycje. Ludzie lubią te takie nazwy typu wampir, bestia, więc powiedzmy, że on ma taki gen, czy jakąś taką, no, jakąś nutkę tego w sobie, a zwykły człowiek niekoniecznie. Po prostu jest postawiony w jakiejś takiej bardzo dziwnej sytuacji i na szczęście większość z nas tej sytuacji i tej granicy nigdy nie dotknie.
Tak, no taką mamy nadzieję przynajmniej.
Taką mamy nadzieję, dokładnie. Ale też mnie najbardziej właśnie fascynują zwykłe historie i nawet rozumiem, że dużo rzeczy się odbywa czasami w afekcie, no bo na przykład, nie wiem, zdenerwujemy się albo już nie możemy wytrzymać. Ale czy masz też tak, że interesuje cię na przykład to, co się dzieje z człowiekiem po tym, jak zabije drugiego człowieka?
Wiesz, wszystko jest to, bo to też nie jest jakby oczywiste, bo każdy inaczej to będzie przeżywał, wiesz, niektórzy będą właśnie to przeżywać do takiego stopnia, że gdzieś te wyrzuty sumienia będą zjadać. Inni przejdą nad tym do porządku dziennego i będą sobie funkcjonowali, prawda? Jeszcze inni zabiją znowu, bo będą na przykład chcieli ukryć ten fakt i tych śmierci będzie coraz więcej, bo one się będą gdzieś tam nabudowywać. Więc to oczywiście już jest początek nawet kolejnej historii, więc z tego też wszystkiego może to wyniknąć. Więc interesuje mnie zarówno, co było przedtem, jak i co było potem. To zależy od książki, po prostu, który moment chciałabym opisać. Ale w ogóle, wiesz, te odczucia są, być może znowu wracamy do tego, że ja jestem tym psychologiem z wykształcenia, że właśnie to, co się dzieje w środku jest dla mnie, wiesz, bardziej interesujące niż, nie wiem, bieganie z pistoletem.
I technikalia, nie?
Tak, więc to samo zresztą w tej mojej serii o policjantach, różne może być podejście do tej tematyki, może być taka właśnie bardziej akcja, jak u Patryka Wegi przykładowo. U mnie to bardziej było o tym, co czuje ten policjant, kiedy wchodzi na interwencję, kiedy właśnie wraca do domu. To jest dla mnie jakby ten taki trochę to, co się dzieje za, wiesz, za jak się zejdzie ze sceny, w cudzysłowie. Mm-hmm. Czyli właśnie te emocje i one potrafią być bardzo duże. I u tego sprawcy właśnie też tym bardziej, jeżeli mówimy o tym takim normalnym człowieku. Mm-hmm. Który jakby nie chciał poniekąd, wiesz...
No tak, po prostu splot wydarzeń. To jest 15. część sagi. Dzieje się tam dużo i dzieje się też dużo bardzo złego. I dowiedziałam się od twojego wydawcy, że jest to ostatnia taka...
No nie mogę powiedzieć dlaczego.
No właśnie.
Nie mogę powiedzieć dlaczego, bo wczoraj właśnie na spotkaniu targowym też trochę o tym rozmawialiśmy. To się wszystko dzieje na 15 stronie. 15, jak się nawet nie wiedziałam, to jest zbieg okoliczności, tak. Akurat, że 15 strona w 15 tomie. Chociaż przypadek może to nie jest, no nie wiem. Ale w każdym razie no, nie mogę powiedzieć, dlatego że...
Jezu, zaraz pójdą wszyscy do Empików, czy tam do księgarni. Będzie... Co się dzieje na tej 15 stronie? Aha, okej. Okay.
No więc właśnie tak. I tam rzeczywiście się dzieje coś, co jest bardzo istotne dla tej sagi. Zmienia ją w ten sposób, może to określę. Jest to bardzo trudny moment dla tej sagi. Mm-hmm. W związku z tym, po tym, co się wydarzyło na stronie 15, już ta saga na pewno nie będzie taka sama, o ile będzie. Zobaczymy. No, ja nigdy, wiesz, nie wiem, nad czymś teraz pracuję, nigdy nie mówię nad czym. Mm-hmm. Co będzie dalej, to zobaczymy. Bo tak też się daje trochę ponieść takiej przygodzie literackiej, żeby, wiesz, żeby też mieć z tego taką
cudownie.
Radość.
Bo pisanie daje ci wolność, prawda? I też jest chyba twoją wielką radością.
Jest wielką radością, wiesz, bo to jest naprawdę fajny zawód, choć wymaga dużo pracy. Bo też oczywiście to nie jest tylko tak, że pisarz siedzi i zapisuje, tylko właśnie trzeba zrobić ten research, dokładnie. Trzeba z kimś porozmawiać, trzeba dowiedzieć się, nauczyć się. Oprócz tego są takie sytuacje, jak na przykład dzisiaj, że wychodzę do ciebie, z kimś rozmawiam, więc cały czas...
Myślę, że teraz masz w ogóle bardzo trudny czas taki, jeżeli chodzi o spotkania, bo wszędzie jesteś...
Faktycznie sporo się teraz dzieje, a ja jestem taka, że najchętniej bym usiadła i napisała książkę za jednym podejściem, co jest oczywiście niemożliwe, ale byłoby fajnie, bo im dłużej wychodzisz z tej historii, tym dłużej potem do niej wracasz, jakby znowu masz, mówię o takiej praktycznej stronie. Mhm. Ale o czym zaczęłam mówić, bo zawsze przeskakuję z tematu na temat, to nie jest tylko sam zapis, praca pisarza, ale też całe przygotowanie przedtem, całe właśnie wymyślenie tego planu. Więc tego jest sporo i czasami przychodzi takie zmęczenie, wiesz, bo ja pracuję przez 7 dni w tygodniu, codziennie, jak ktoś mi mówi, że a w weekend, to ja w ogóle weekendu nie mam, więc to jest weekend
już od dawna. Po prostu masz dni, nie?
Mam dni i wiesz, i jakby jest czasami, nie będę oszukiwać, jest czasem zmęczenie, czasem jest coś takiego, wszyscy sobie wyjeżdżają, a ja tutaj siedzę i pracuję. Ale z drugiej strony to jest praca, którą zawsze chciałam mieć, która sprawia mi wielką radość. Myślę, że może powinnam trochę znaleźć tego czasu na odpoczynek, bo ja zawsze daję z siebie wszystko. Jestem w ogóle taką osobą, bez względu na to, co robię, czy to jest pisanie książek, czy nie wiem, coś tam inny, jakiś temat, to staram się zrobić na 100%. A czasami trzeba odpuścić, a to jest mój problem, bo ja nie umiem za bardzo odpuścić w tym sensie, że po prostu nie chcę kogoś zawieść i wiesz, nawet kosztem tego, że ja nie będę spać, to muszę to zrobić, żeby zdążyć.
Ojej.
I wiesz, i nie mam takiej asertywności w sobie, niestety.
A nauczyłaś się może trochę bardziej odpoczywać, bo wiem, że parę lat temu miałaś z tym problem, bo słuchałam twoich różnych wywiadów i wiem, że miałaś problem.
Nic się nie zmieniło niestety w tej kwestii. Właśnie muszę, wiesz, a jestem coraz starsza, no nie oszukujmy się. I regeneracja jest też, to już zauważam już, bo kiedyś, jak człowiek był młodszy, to nawet jak nie spał, to potem następnego dnia się budził jak skowronek, a teraz już tak do końca nie jest, więc muszę, wiesz, troszeczkę mierzyć siły na zamiary. No ale wiesz, no przede wszystkim nawet najlepsza praca, jak wykonujesz ją non-stop, jest w pewnym momencie męcząca, no bo musisz odpocząć. Mhm. Ja muszę, tak sobie powtarzam, żeby do mnie trafiło, sama sobie robi taki wykład, a potem nie postępuję według niego niestety. Mhm. No może któregoś dnia, wiesz, znajdę w sobie jakoś taki.
Czy to jest prawda, że w pisaniu książki najgorszym momentem jest to, kiedy już ją piszesz, skończysz pisać i przychodzi redakcja
tej
książki?
O tak, redakcja to jest...
Dramat?
To jest, znaczy wiesz, chodzi o to, że już znasz ten tekst, mhm. już masz skończony, już byś chciała pójść dalej, mhm. a nie, jednak musisz jeszcze zrobić redakcję. I to nie jest jedna redakcja, tylko robisz redakcję, potem jest redakcja redaktora, po mhm. redakcji redaktora ty znowu robisz redakcję. Już masz poczucie naprawdę, że ten tekst już po prostu masz w głowie.
A potem
jest mhm. jeszcze korekta i ty znowu robisz po mhm. korekcie, znowu musisz przeczytać. I tak, wiesz, tego jest dużo, tych elementów. Tak jak powiedziałam wcześniej, nikt nie pisze książki za pierwszym usiąściem. Tak. Nie wiem, czy takie słowo jest.
Lubię to słowo.
jest bardzo fajna książka Stephena Kinga, Jak mhm. pisać. To nawet Stephen King, który jest tak. pisarzem szanowanym już przez wszystkich, on tam pokazał taki bardzo fajny, jak wygląda tekst jego, taki pierwotny i potem naniesione poprawki. Mhm. Także to nie jest tak, że... Bo czasem zdarzało mi się prowadzić kursy pisania, czego nie lubię, bo uważam, że kto napisze książkę, ten napisze nawet bez kursu. Ale i tak jestem zapraszana. Zawsze zaczynam od tego ten kurs. A i tak jestem zapraszana, co mnie dziwi, bo ja zawsze mówię, kursy są niepotrzebne. Ale do czego zmierzam? Do tego, że czasem ludzie mają taką blokadę, bo myślą, że trzeba napisać genialne pierwsze zdanie i w ogóle pierwsze zdanie to możesz napisać na końcu książki.
Mhm. W ogóle, tak samo jak tytuł.
Tak mhm. samo jak tytuł. To wiesz, to wszystko, wiesz, ta redakcja jest mhm. po prostu kluczowa. Najlepiej po prostu siąść i zacząć pisać. Ale faktycznie, redakcja nie jest czymś takim wow. Mhm. Jest raczej czymś takim, co musisz zrobić, no ale jest to coś, czego na pewno nie wolno odpuścić. No bo inaczej się czyta tekst, który jest dobrze tak. zredagowany, wiesz, niż jak masz jakieś błędy.
Też zresztą redakcja jest często takim fact-checkingiem, prawda?
Że, tak, zdecydowanie, bo masz redakcję językową i redakcję mm-hmm. taką merytoryczną mm-hmm. bardziej, bo też musisz zobaczyć, okej, masz te wszystkie notatki, masz to wszystko w głowie.
Ty to masz w głowie, właśnie.
Ale każdy człowiek jest tylko człowiekiem, mm-hmm. czyli wiesz, mogą zdarzyć się pomyłki. Jak czytasz to kolejny raz, no to już jakby gdzieś tam sobie, wiesz, możesz wyłapać te błędy. Potem właśnie czyta redaktor, korektor, a i tak czasami na końcu w gotowym produkcie mogą się znaleźć błędy. Mimo, że ileś osób to mm-hmm. czyta, bo w pewnym momencie jak siedzisz nad tym tekstem, no to po prostu już nie widzisz jakichś tam takich, mm-hmm. wiesz, czy jakieś imię jest zamienione, czy tak. coś tam. No może się to zdarzyć, no to wtedy z reguły jest tak, że czytelnicy czasami, fajne jest to, że czytelnicy tak dogłębnie czytają i wysyłają czasem wiadomości, że na stronie właśnie 85, tym razem już nie na 15, żeby się tylko tej 15 strony nie czepiać, no. Że tam jest na przykład, nie wiem, literówka. No mhm. i faktycznie jak potem te książki są dodrukowywane, no to jest poprawiane, więc ja się nie obrażam za to, że ktoś wyłapuje te błędy, no bo...
No jakby... poza tym, Jezu, ile to jest? 400 stron?
700.
Super. 700 właśnie. To przecież, no to jest... Raczej oczywiste, no, że się coś takiego
byłoby,
pojawi.
Wiesz, ciężko byłoby nie zrobić błędu na takiej przestrzeni tylu stron, więc ja to traktuję na luzie, wiesz, nie mam czegoś takiego, że ktoś mi powie, tu jest błąd, to ja ojeju, mhm. się obrażę i w ogóle. Mhm. Bardziej, wiesz, cieszę się, jeżeli ktoś to powie, no bo potem już tego błędu po prostu tam nie ma.
No zresztą merytoryczne uwagi są zawsze jak najbardziej
oczywiście,
pożądane.
Bo trzeba rozróżnić krytykę dla krytyki mhm. od krytyki merytorycznej, którą oczywiście też nie musisz jej brać do siebie, ale możesz się sobie przemyśleć, bo tak. wiesz, bo nie musisz się zgadzać na wszystko. Ja, kiedy zaczynałam pisać i dostałam tekst pierwszej książki po redakcji, to ja się zgodziłam na wszystko, bo myślałam, że mi nie wolno, bo wiesz, ja byłam tak przerażona, że mi nie mm-hmm. wydadzą. A teraz już jest trochę inaczej. Już, mm-hmm. wiesz, kłócę się z redaktorem, że to sorry, ale będzie tak.
Super.
Nie, bo już teraz wiem, mm-hmm. wiesz, już wiem teraz, że to jest jakby jednak moja wizja, że ja mam do tego jakby
jesteś
prawo.
Artystką, prawda?
Wiesz, ja kłócę oczywiście, mówię w cudzysłowie, bo to nie są jakieś kłótnie takie zagorzałe na noża. Ale wiesz, ale chodzi o to, że wiem, że to, że na przykład ktoś widzi jakąś historię w ten sposób i mi na przykład sugeruje, że ona powinna być taka, ja nie muszę się z tym zgodzić, bo to jest moja historia. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś, wiesz, powie ci, że no tutaj jest coś tam, prawda, no to warto sobie pomyśleć, czy faktycznie to jest tak i wiesz, mhm. jakby poświęcić, bo oczywiście w internecie masz krytykę dla krytyki często. Na
pewno ty to czytasz?
Staram się nie. Na pewno się też z tym zetknęłaś, wiesz, mhm. jestem ciekawa, czy też tak to odczuwasz, bo czasem jest tak, że wiesz, 500 osób ci napisze, matko, genialne, po prostu świetny jest ten podcast, prawda? Albo mhm. świetna jest ta książka. I jedna osoba ci napisze, że co za masakra mhm. w ogóle. I ja na przykład mam jednak, nie wiem jak ty, ale ja pamiętam tą jedną rzecz i wiesz, ciężko jest tak jakby to nie myśleć o tym.
Ciężar takich słów, które są negatywne i złe, jest dużo, dużo większy.
Niestety, wiesz, bo szkoda, dlatego że mhm. po prostu czasami niepotrzebnie się, wiesz, przejmiesz czymś, co ktoś napisał, bo po prostu tak mu się chciało akurat, wiesz, w tym momencie. Czasem jest tak, że inni chcą cię zastopować, bo sami nic nie robią i sobie siedzą na kanapie i nie chcą, żeby inni osiągnęli, więc to nie tylko w kwestii pisania czy tworzenia jakiś w ogóle tworzenia czegokolwiek, ale i w życiu. Myślę, że każdy się z tym zetknął, że ktoś powie ci, że no...
A po co to?
A po co to w ogóle? No. Więc trzeba robić swoje i starać się nie przejmować. To oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo gdzieś tam, wiesz, każdy ma różną wrażliwość. Pewnie niektórzy autorzy mniej się tym przejmują, inni bardziej. Ja się staram tego nie czytać, bo ja się przejmuję, przyznam się szczerze, takimi rzeczami związanymi z książkami, bo jak ktoś mi napisze, że jestem ohydna i mam tatuaże, które są wstrętne, to wtedy się tym nie przejmuję, no bo to jest, wiesz, ale to zapewne takie też się pojawią głosy pod tym twoim filmem, bo zawsze, gdzie się nie pojawię, to jest, co ona ze sobą zrobiła, oszpeciła się i w ogóle masakra. Ostatnim hitem było to, że wszyscy twierdzili, że jestem mężczyzną, znaczy, że jestem po zmianie płci.
Ja cię kręcę.
Więc się wypełnił się tym internet po mojej wizycie u Kuby Wojewódzkiego. Nie wiem w ogóle, znaczy wiesz, mój głos jest faktycznie niski.
Jest niski.
I faktycznie jestem duża. No i mam dość specyficzną...
Jesteś wysoka.
No jestem tak. Wysoka, no i dość specyficzną mam powiedzmy taką twarz być może. Ale no, jestem kobietą, więc wiesz, natomiast mnie to nie obraża, no bo
no tak,
jakby ja w ogóle, wiesz, mam, moi najbliżsi przyjaciele są osobami właśnie z grona LGBT+, więc jakby mnie w ogóle, ktoś mi powie, że jestem transseksualna, to mnie to w ogóle jakby nie obraża, więc jakby wiesz, to jest, raczej tak się uśmiecham, że w ogóle, wiesz, ktoś uważa,
znaczy,
że...
Ja tak zareagowałam, bo to po prostu jest jakiś, ja tego nie rozumiem po prostu w ogóle.
Ale wiesz, no... ale chodzi o to, że to jest dla mnie to jest coś takiego, jakby ktoś powiedział, masz niebieskie oczy,
masz niebieski,
masakra.
Tak. Chyba jesteś ruda pod spodem,
no,
nie? Albo
wiesz,
coś,
jakby, no w ogóle to jest jakby stwierdzenie faktu, wiesz, dla mnie zupełnie to nie jest i smuci mnie strasznie, że ktoś może uważać to za obelgę. Szkoda, że tak jest, no bo to pokazuje, jakie ktoś tam ma do tego podejście. Ale faktem jestem kobietą.
No właśnie, czy z drugiej strony nie myślisz, że to jednak chodzi o to, że jesteś kobietą? Bo ja na przykład no, nie mam tatuaży, ale no, byłam jeszcze niedawno dość mocno, wiesz, gruba i to jest też temat i był temat, wiesz, jak pierwszy raz ktoś mnie zobaczył, słuchał na przykład podcastów przez rok i zobaczył mnie na jakimś filmiku, to nagle się zaczęły komentarze o tym, jak ja sapię, jak ja dyszę, jak mi brakuje kondycji. Przypisywano mi, wiesz, bardzo dużo takich właśnie cech, takich stereotypowych, typu, że jestem leniwa. Teraz jak schudłam i wrzucałam jakiś film właśnie chyba z rozmowy z Remigiuszem razem, bo bardzo fajna rozmowa i komentarze z kolei na plus tym razem, ale 99% komentarzy to była dotycząca wyglądu. Nie wierzę, że tak mają mężczyźni.
No,
nie wierzę.
Niestety, wiesz, no niestety, tak muszę się z tobą zgodzić, że jednak kobiety z tym wyglądem, no jest...
Okropne to
no
jest.
No jest, niestety. Nie wiem, czy to się zmieni szybko. Niestety, pewnie nie. Ale faktem, że no, szkoda.
Szkoda, no.
Wydaje mi się, że wiesz, ja zawsze staram się wejść w sytuację, bo czasami jestem pytana, czy wiesz, czy mi jest trudniej jako pisarce. Ja staram się wchodzić we wszystkie sytuacje tak jakby bez kompleksu, po prostu tak jakby normalnie, prawda? I żeby nie było sytuacji, że jestem kobietą, więc coś tam. Więc nie spotykam się raczej w gronie, wiesz, pisarzy z jakimś takim, żeby ktoś jakby inaczej mnie postrzegał, tak przynajmniej się wydaje. Może dlatego, że jestem duża. I na czarno ubrana. To może mam trochę łatwiej, niż gdybym była mała i wiesz, i taka bardzo kobieca.
Drobniutka.
To może byłoby inaczej, wiesz. Może dlatego ja inne mam doświadczenie. Ale jest to smutne. Ja dopiero w sumie niedawno odkrywam w sobie taki feminizm, bo przedtem kiedyś nie chciałam tak, wiesz, wydawało mi się, że czasem tak za dużo takie, wiesz, taka walka o to, a teraz właśnie mam zupełne przeskok na drugą stronę i właśnie chciałabym, wiesz, przeforsować to, że dziewczyny właśnie mają w sobie dużą siłę, często większą siłę i determinację nawet niż mężczyźni, ale też nie chciałabym, żeby to było w jakiejś takiej kontrze.
Rozumiem.
Bardziej, żeby to było tak, że każdy z nas, bez względu na to, jaką płeć ma,
tak.
jak się czuje i w środku, i na zewnątrz, jeżeli chodzi o tą płeć i w ogóle o wygląd, czy ktoś jest chudy, gruby, mały, duży, średni, wiesz, łysy.
Jakie to ma znaczenie?
To nie ma jakby, wiesz, ważny jest ten człowiek, to, co on robi, to, co on pokazuje, pokazuje swoją osobą. I raczej na tym powinniśmy się skupić. I myślę, że też jest zmiana w tą dobrą stronę, ale gdzieś tam zawsze to będzie pokutować. Co gorsze, czasami kobiety bardzo inne kobiety jakby tak dołują, wiesz? Mm-hmm, bo w internecie te komentarze często są od kobiet, te dotyczące na przykład wyglądu i takich jakby, wiesz, i chciałabym też, żeby to się jakoś tam gdzieś zmieniło, żebyśmy były bardziej takie wszystkie, wiesz, działały wspólnie i gdzieś tam budowały tą naszą siłę.
Mi się czasami wydaje, że to może wynikać z tego, że właśnie przez to, że od kobiet się bardzo wiele wymaga, to my też wymagamy bardzo wiele od siebie i też pewnie częściej krytykujemy, bo same jesteśmy częściej krytykowane.
To chyba możliwe.
Jest takie po prostu, tak sobie to tłumaczę, bo to, co teraz powiedziałaś, że tych komentarzy, czy tych takich uwag jest no pewnie od kobiet dużo więcej i ja nawet sobie z tego nie zdawałam sprawy, ale u mnie 80 ponad procent słuchaczy, to są słuchaczek, to są kobiety, więc też pewnie teoretycznie 80% tych komentarzy pochodzi od kobiet, nie?
No właśnie. Także, wiesz, warto też, być może jest trochę tak, że w internecie, no masz, czujesz się taka, że to tak jakby nikt nie będzie wiedział, że to ty powiedziałaś, tak. Bezkarnie, tak, a raczej mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś by do ciebie podszedł i powiedział, o, coś tam, prawda? Bo wtedy już musisz spojrzeć w twarz.
No są i... nadymiarze, którzy tak pewnie by zrobili.
Na pewno
no, tak.
są, wiesz, na pewno
ale
są,
jest
ale
mało.
Jest ich mniej. I na pewno łatwiej jest to sobie zrobić, jeżeli sobie siedzisz za swoim telefonem i tam, albo tam komputerem, czy czego tam używasz i sobie tam piszesz, a potem sobie wyłączysz i już uciekłaś.
I że się też czasami łapię na tym, że przeglądam coś w internecie i na przykład coś mi się nie podoba i po prostu mam, wiesz, pierwsza myśl, ale do dupy, nie? Ale po prostu od razu mówię, po co? Po co to, to ktoś ma to wiedzieć? Po prostu pomyśl sobie, nie musisz mu tego mówić, wiesz. Świat będzie naprawdę lepszy bez tego komentarza.
Ja, wiesz, czasami się spotykam z tym, że wiesz, że właśnie ktoś tak się trochę zachowuje właśnie w internecie, na przykład mam taką grupę dyskusyjną na Facebooku i tam było kilka osób, które bardzo mnie w tej... I tu od razu chcę powiedzieć, to nie o to chodzi, że ja uważam, że nie można krytykować moich książek. Uważam, że każdy ma prawo ocenić książkę jak chce. Tylko pytanie jest, gdzie to robi. Jeżeli on to sobie robi na swoim blogu, tak jakby w swoim domu, to jest dla mnie okej. Okay. Tak. Ale jak on przychodzi na moją grupę, która jest jakby moim takim miejscem, to nie jest tak, że ja wchodzę do twojego domu i mówię, alo, chydna lampa. Ja bym zrobiła to w ten i ten sposób. A twoje dziecko to jest tak źle wychowane, to trzeba zrobić w ten i ten sposób. I ludzie by tego nie zrobili raczej, no chyba, że ktoś jest naprawdę niegrzeczny.
Tak.
A jeżeli wchodzi do mojej grupy i mi mówi takie rzeczy na temat moich książek, to ja sobie tak myślę, te książki są trochę dla mnie jak dzieci, prawda? I jak ktoś mi mówi, jak ja powinnam przepisać moją książkę, że to wygląda u mnie źle, a to tamto jest ten. Wydaje mi się, że czasami osoby, które są w tym internecie, jakby są postrzegane nie jako osoby, tylko tak jak ja bym nie była człowiekiem, jak ja bym nie miała uczuć, tylko ja jestem jakimś tam bytem takim, któremu można powiedzieć wszystko.
Figurą taką.
Tak, i jakby wiesz, a ja nie jestem żadną figurą czy bytem, ja jestem człowiekiem,
tak.
Więc mam dokładnie takie samo uczucia jak każdy, więc jakby to naprawdę nie chodzi mi o to, że ktoś ma nie pisać recenzji mojej książki i ja w ogóle tutaj uważam, że trzeba wykasować wszystkie złe recenzje, bo każdy ma prawo do interpretacji tej książki jak chce. I tych interpretacji będzie bardzo dużo, tak jak mówiłyśmy przedtem, i każdy ma do tego prawo, bo każdy tworzy z autorem tą książkę też. Jakby,
o, świetne.
Pytanie, bo czytanie jest też bardzo aktywną czynnością. Ja napisałam ten szkielet, czytelnik dokłada swoje doświadczenia, swoje jakieś emocje. Więc dlatego on może sobie to ocenić. Jakby każdy autor musi się z tym pogodzić, ale czy musi to pisać do mnie w moim miejscu? To jest jakby moje takie pytanie. Ja jestem zdania, że nie, bo możesz kogoś zranić. Tak samo ja nie wchodzę, wiesz, nie wiem, lubię jakiś zespół, nie podoba mi się teraz nowa płyta, ja nie mówię o Metallice, bo Metallica biorę wszystko, ale...
I Stephena Kinga.
I Stephena Kinga. Oni mogą zrobić wszystko, ja i tak powiem, że jest genialne. więc pytanie mnie, jak tam nowa płyta Metallica, to jest, nie ma znaczenia, bo i tak powiem, że jest super.
Super.
Ale tak mówię, wiesz, przykładowo, jest jakiś zespół, nie podoba mi się płyta, no to ja po prostu nie słucham tej płyty i już. Czy ja muszę powiedzieć temu zespołowi, po co to nagraliście?
Tak, bez nadziei, skończyliście się.
No jakby, wydaje mi się, że nie, to po prostu można posłuchać czegoś innego, czy poczytać inną książkę, albo napisać na swoim blogu, gdzie masz swoje recenzje. Ja jestem tego zdania. Nie wszyscy muszą się ze mną oczywiście zgodzić. Mówię tylko, jak to wygląda z punktu widzenia autora, że po prostu, wiesz, może od takiego autora z dużą wrażliwością, że ja się tym przejmuję, być może po kimś by to spłynęło jak po kaczce. Ja to w ogóle, wiesz, staram się raczej w konflikty
nie wchodzić. No, ja też, mimo że to tak nie wygląda, ale jeżeli już, to jestem raczej w nie gdzieś tam wciągnięta i zawsze mnie to bardzo stresuje i kosztuje bardzo wiele nerwów i zdrowia i nie cierpię tego. Ale chciałam porozmawiać o pozytywnych jeszcze rzeczach, bo masz czytelników takich, którzy mają tatuaże na swoim ciele.
Mam.
I są to ludzie, którzy tatuują sobie.
Tak, są też ludzie,
twoje
którzy...
książki, postaci, wiesz, symbole.
To jest dla mnie, ponieważ wiesz, ja w ogóle siedzę w temacie tatuaży, dla mnie tatuaże są istotne, więc faktycznie jest kilka osób, które sobie wytatuowały okładki książek, czy tam jakieś hasła. Jest to dla mnie coś niesamowitego, bo jednak na całe życie ktoś, wiesz, to jest taki, oczywiście taki stereotyp, czy wiesz, że to na całe życie, prawda?
Tak.
Ale to jest na całe życie, bądź co bądź. No możesz sobie usunąć laserem, ale to boli. Więc lepiej dobrze przemyśleć.
Oglądam te filmiki.
Więc wiesz, ale tak na poważnie, naprawdę to jest olbrzymi zaszczyt. To jakby jeden z największych zaszczytów, jakie mogę ja sobie wyobrazić, że ktoś, wiesz, chce, żeby te moje książki były jego częścią na resztę,
na resztę życia,
prawda? Dla mnie to jest nadal surrealistyczne. Wiesz, ja już mam tyle tych książek, to jest 15...
A masz jakiś tatuaż poświęcony Kingowi albo Metalice na ciele?
Tak, właśnie Kinga jeszcze nie mam. To jest, to jest właśnie do nadrobienia, ale Metalikę to mam chyba nawet kilka. No jeden tutaj mam to już od razu na ręce. Jak tylko podaję rękę, to wiadomo...
Super.
Wiadomo, z kim się ma do czynienia. Ale wiesz, po prostu to, że ktoś chce, że ja mam tylu oddanych czytelników, wiesz, mnie to, ja jestem bardzo taka właśnie emocjonalnie nastawiona. Dla mnie to jest tak niesamowite, że mówiłyśmy o negatywnych rzeczach, prawda? Ale ja dostaję też tyle pozytywnej energii, że ja sobie tego nie, po prostu trudno mi aż wyrazić moją wdzięczność dla tych wszystkich ludzi, którzy chcą ze mną rozmawiać, chcą czytać te książki, chcą przyjść na spotkanie. To, co zaczęłam mówić, dla mnie to jest, w mojej głowie ja nadal jestem dokładnie tą samą Kasią, która była przedtem. Ja w ogóle siebie nie widzę jako, wiesz, jako autorki kryminałów, czy tam czegoś.
No ty jesteś przede wszystkim, i to też mówię bez jakby cienia przesady, jesteś no gwiazdą.
Ale no nie wiem, ja tak siebie nie widzę, wiesz,
wiem.
Jakby chodzi o to, że ja z mojego punktu widzenia jestem dokładnie tą samą osobą, którą byłam i wydaje mi się to w ogóle nierealne, że ja mam tyle tych książek, że ja miałam spotkanie na targach, że ty chcesz ze mną tu rozmawiać w swoim podcaście, wiesz, jakby jest to dla mnie szokujące, tak, wiem, że to brzmi dziwnie, ja ostatnio o tym rozmawiałam z kimś innym i co ty tam kokietujesz? Ja wcale nie kokietuję, to jest,
wiem,
wiesz,
o co chodzi.
Jakby we mnie naprawdę jest takie zaskoczenie, że w ogóle to się dzieje, wiesz, że...
No bo tak, bo ty jesteś cały czas tą samą Kasią i nie widzisz tego, jak te Kasie postrzega cały świat.
Tak, i wiesz,
jak...
czasami jest to dla mnie, wiesz, na przykład, znowu się odniosę do targów, bo to na świeżo akurat jestem. Czasem jest tak, że ktoś do mnie podchodzi, mówi do mnie, że ja się tak stresuję, bo to jest pani, a jestem się, jak to się stresuje? Jaka, wiesz, w sensie, że to tylko ja przecież jestem, prawda? Wiesz, albo ktoś podchodzi, widzę, że ręce mu się trzęsą. To jest dla mnie niesamowicie wzruszające, wiesz, że ktoś, i takie, że dla kogoś jestem aż takimi emocjami, wiesz, i to jest niesamowite i strasznie za to dziękuję, żebym się tylko nie popłakała, bo jestem taka, że się bardzo, wiesz, bardzo mnie to naprawdę wzrusza. I to jest też piękny element pisania, że wiesz, że dla kogoś się stajesz ważna, jakby wiesz, ty też jesteś na pewno ważna dla bardzo wielu osób, bo to niekoniecznie jakby musi być książka, to cokolwiek tworzysz, jakby dla kogoś w trudnym momencie, wiesz, może to być jakiś ratunek. Dostawałam czasem takie wiadomości, że ktoś, wiesz, w chorobie był ciężkie i na przykład czytał te książki i to była odskocznia, wiesz, dla kogoś, kto słucha ciebie, to jest, wiesz, albo kto ma, nie wiem, teraz widziałam, że masz nowy projekt właśnie dotyczący wagi.
Tak, otyłości. No,
więc to też dla wielu osób na pewno będzie coś bardzo, bardzo istotnego. Więc, wiesz, jakby nagle stajesz się kimś ważnym dla kogoś, kogo nawet nie znasz. To jest coś niesamowitego.
Tak, ludzie przychodzą z tymi historiami i dokładnie, jak ja też miałam takie różne spotkania autorskie, właśnie to jest to, że przychodzą ludzie, którzy się trzęsą, którzy się stresują. I ja mam, ja nie lubię przekraczania takiej granicy cielesnej, ale to jest po prostu coś takiego, że to spada i ja się pytam, mogę przytulić?
Tak.
I oni, tak, oczywiście. I potem sami przychodzą, mogę przytulić? I ja mówię, jasne, nie ma problemu.
I to jest, wiesz,
bo to jest jakaś taka ważna...
Tak, i to jest coś niesamowitego, wiesz, i to jest piękna rzecz, jeżeli chodzi o pisanie, że są oczywiście te elementy, właśnie co powiedziałyśmy, że ktoś cię krytykuje, a to wszystko przestaje mieć znaczenie w tym momencie, kiedy ten ktoś przychodzi do ciebie i właśnie chce się przytulić, chce powiedzieć ci, że to jest istotne, co robisz i to jest po prostu niesamowite.
No, to jest wzruszające i poruszające. Chciałam jeszcze zapytać o twoją fascynację taką kulturą ludową, zwyczajami ludycznymi. Na TikToku masz super profil, nazywa się Baba z Lasu. To jest w sumie trochę w przenośni i nie w przenośni, bo mieszkasz w lesie, jesteś babą z lasu. Czy takie zainteresowanie właśnie taką... kulturą ludową, wierzeniami, takimi trochę pogańskimi tradycjami. Było to w tobie od zawsze, czy odkryłaś to w pewnym momencie swojego życia?
Zawsze to gdzieś było, bo ja bardzo lubię fantastykę, tak jak ci powiedziałam. To jest tak naprawdę mój
to
taki...
To blisko stoi, nie?
Tak, bardzo blisko, bo często w tych, wiesz, Wiedźmin, to jest jedna z moich ukochanych, no może nie książek, tylko serii.
Sag
właśnie. I jest to, wiesz, jakby gdzieś tam zawsze to we mnie było. Początkowo, co prawda, właśnie bardziej siedziałam w tych zachodnich, wiesz, Władce Pierścieni, i takie rzeczy. I wręcz na początku, jako nastolatka, byłam taka, że te nasze to takie, wiesz. A potem stopniowo właśnie, jak przyszedł ten Wiedźmin, chociaż Wiedźmin trzeba pamiętać, że tam jakby Sapkowski, chociaż jestem wielką fanką, to trzeba powiedzieć, że on tam pozmieniał różne rzeczy. To nie jest tak, ale to oczywiście autor ma do tego prawo znowu.
Tak.
Muszę powiedzieć, żeby nie było tak, że ja coś tutaj krytykuję, bo tworzysz swój świat i to jest właśnie piękne w fantastyce. Ale wracając do tematu, tak jakby stopniowo coraz bardziej starałam się to zgłębiać. Nie nazwałabym siebie żadnym specjalistą w tej kwestii, ale mam pokaźną biblioteczkę i jak czegoś nie wiem, to mogę sobie poszukać zawsze. Mam też taką bardzo fajną koleżankę, która jest archeolożką i antropolożką. Byłam nawet na wykopaliskach u niej, więc to jest naprawdę fantastyczne.
Wczoraj rozmawiałam właśnie z antropolożką sądową.
No właśnie, wiesz, i na tych wykopaliskach też genialne, no bo idziesz tam i kurczę, to jest jakaś osada, oglądasz te, wiesz, te pozostałości, gdzieś tam jakieś garnki w tej ziemi, te jakby te jakby poziomy tej ziemi, które ona pokazywała mi, tu jest to, tu jest tamto. Jest to takie, też przyszłam tam i tak sobie myślałam, tutaj żyli ludzie tam 1000 lat temu, czy tam kiedyś.
Po prostu świat tak jakby zatopiony w tej
tak,
ziemi.
Tak, i wiesz, i jakby oni też mieli jakieś odczucia, jakieś swoje, wiesz, oczywiście mieli inny ten świat, inaczej wyglądał, ale emocje pewnie były podobne. I coś tam przeżywali, tak wiesz, jakby się tak wczuwałam w to. Fascynuje mnie to. I teraz też, tak jak na te kobiety teraz się bardzo nastawiam, tak i na tą naszą polską historię, w tym sensie nie w takim nacjonalistycznym, prawda, daleko mi do tego, tylko bardziej w tym, żebyśmy też docenili to, co mamy, bo te nasze wierzenia też są, wiesz, jakby bardzo ciekawe. Bardzo popularne są na przykład północne wierzenia, są seriale Wikingowie i tak dalej, a nasza jest równie ciekawa, tak naprawdę Słowianie byli też pod strachem na Bałtyku, więc to nie było tak, że tylko Wikingowie, jeżeli ktoś lubi temat taki walk, ale to też oczywiście są inne rzeczy, zioła, inne tam, zależy co interesuje kogo. Więc moim zdaniem to jest fajne i warto docenić, że też jakby mamy, chociaż to się bardzo zmienia, bo pamiętam do tej pory, jak na początku mojego pisania dostałam taką wiadomość, że książka jest super, mimo że polska. I wiesz, bo na początku było tak, że ludzie nie chcieli sięgać po polskie książki. Teraz na przestrzeni lat, bo już jestem od tych kilku lat na rynku, że tak powiem, to już nie ma takich wiadomości. Już ludzie nie mają takiego porównania. Cieszę się, że wiesz, że gdzieś tam czytelnicy dają szansę polskim autorom, bo naprawdę mamy super autorów. Jak ktoś nie lubi moich książek, to niech sięgnie po książki Remka, Kasi, Bondy, nie wiem. Tak. Jest bardzo dużo różnych tych autorów.
Tak,
każdy z nas pisze inaczej. Więc jakby wiesz, możesz sięgnąć po Chmielarza, możesz sięgnąć po Małeckiego, możesz sięgnąć po mnie. Jak ci się nie podoba moje, to sobie sięgnij po Mroza. A jak ci się nie podoba Mróz, to sięgnij po Bondę.
Każdy pisze inaczej, dokładnie.
Wiesz, to chodzi o to, żeby nie przekreślać polskich autorów, bo ci się nie spodoba jeden polski autor, bo każdy z nas jest zupełnie
inny. Ale mamy straszne kompleksy, mam wrażenie właśnie.
Chyba trochę mamy. No. Czasem z tych kompleksów wynika też ten atak, bo ten atak, o którym mówiliśmy w internecie, bo czasami sami czując się niepewnie, próbujemy trochę zdyskredytować innych, prawda? Więc gdybyśmy bardziej w siebie uwierzyli, to może byłoby też, wiesz, taki większy luz. Bo też warto mieć trochę luzu takiego i do siebie, i do innych. I łatwiej byłoby chyba wtedy trochę.
A ty studiowałeś za granicą, prawda? Dobrze kojarzę?
Tak, studiowałam przez jakiś czas w Anglii. Więc, ale potem właśnie nie wytrzymałam, jednak wróciłam, bo tam miałam...
Do Polski.
Chciałam, wiesz, chciałam tam zostać, taki miałam plan. Ale jakoś tak czułam się tak mimo wszystko samotnie, tak wiesz, chociaż bardzo mi się podobała Anglia, bo ja byłam właśnie w Anglii w Reading, to jest na zachód od Londynu, już nie pamiętam, z 60 kilometrów.
No.
Także ja jestem przyzwyczajona, bo moje psy zawsze, jak ja próbuję coś nagrać, to i tak wiesz, twój pies jest po prostu fantastyczny, on jest taki grzeczny, a moje psy to jest po prostu już na kolanka by było wskakiwanie, już tutaj na stolik, tutaj już głowa kreski gdzieś by wystawała, więc jak ja próbuję coś nagrać, to ja wypuszczam ich do ogródka na wszelki wypadek.
No, masz ogródek.
No właśnie. Także wiesz, więcej takiego luzu by się przydało, więcej takiej wiary w siebie, która by, bo jak wierzysz w siebie, to się nie czujesz zagrożony. zagrożona innymi. I to możesz prawda. Współpracować, wiesz, przy różnych rzeczach, bo nie masz takiego poczucia, że
masz otwartość, a nie...
A tak.
Tak.
Więc to być może przyjdzie z czasem, wiesz, my dopiero wyszliśmy z... znaczy dopiero, no trochę od tego PRL-u już minęło, to chciałam na ten PRL się powołać, ale gdzieś tam pewnie w nas to siedzi mimo wszystko.
Siedzi.
Jakiś taki kompleks, mimo że tyle lat już minęło, ale z czasem pewnie będziemy troszeczkę się...
Wiele razy, nawet ja nawet niedawno słyszałam, że my jesteśmy ileś tam, ileś dziesiąt lat za Niemcami, ileś dziesiąt lat za Francją, coś tam, zanim my dościgniemy i to też taki jest komunikat, który my na każdym kroku dostajemy, prawda?
No właśnie, więc ja myślę, że trzeba bez kompleksów, wiesz, mamy tylu fantastycznych twórców no, w różnych dziedzinach i w sporcie. Wiele osób się interesuje piłką nożną, gdzie nie osiągamy spektakularnych tych, ale na przykład ja kocham bieganie, jak wiesz, i na przykład nasze biegaczki odnoszą bardzo duże sukcesy. I inne sporty też mamy.
Nasze pisarki dostają Nobla.
Pisarki dostają Nobla, więc nagle się okazuje, że my wcale nie jesteśmy 100 lat za,
nie.
za Francją, czy Anglią, czy za kimś, więc nagle się okazuje, że my jesteśmy w czołówce w niektórych dziedzinach.
Tak.
Nie możemy być w czołówce w każdej dziedzinie, no przecież to jest niemożliwe.
Oczywiście.
Także myślę, że naprawdę my bez kompleksów powinniśmy, wiesz, iść do przodu, robić te nasze rzeczy w tych wszystkich dziedzinach. Biegaczki to oczywiście jestem zachwycona, no bo tak jak wiesz, ja kocham bieganie.
Tak.
Więc nasza drużyna lekkoatletyczna jest super.
Bo o to bieganie mi chodziło dlatego, że ja nie lubię biegać. To jest akurat sport, którego ja nie lubię, ale twój kolega, właśnie Remigiusz, tutaj był z tym samym zegarkiem na ręku.
O, tak?
I właśnie tak, on też kocha biegać, on codziennie biega. I właśnie widzę te dwie cechy wspólne. Trzy, piszecie kryminały, jesteście super znani, macie te same zegarki, biegać.
Ale wiesz co, bo jak zaczynaliśmy, pamiętam do tej pory, jak jeszcze nikt nie słyszał ani o Remku, ani o mnie, czyli to było już, wiesz, dawno, to tylko my biegaliśmy. I się wszyscy z nas śmiali, inni autorzy, że wy biegacie i w ogóle,
A my jeździmy samochodami.
A teraz nagle, wiesz, a teraz wszyscy biegają, tak zauważyłam, bo tam i Wojtek też zaczął biegać, i chyba Robert Małecki też chyba biega. Oni akurat się z nas nie śmiali, ale wiesz, było sporo takich, że wiesz, bo bieganie jak dla mnie jest super, ale też jest tak, że w ogóle moim zdaniem aktywność powinna sprawiać przyjemność. Jeżeli ktoś nie lubi biegać, to po co się masz zmuszać?
Dokładnie. Możesz
robić coś
grać
innego. I tego, z tego też być może wynika czasem problem, że ktoś taki czuje, że on musi zrobić to, bo jest na przykład moda na jakiś sport, a tobie to w ogóle, wiesz, nie leży. No to po co się, kurczę, męczyć? To ma być, wiesz, jeżeli będziesz coś lubiła, to będziesz to robiła z radością, tak jak ja na przykład lubię biegać, więc czasem niektórzy mnie pytają, no, jak ty się zmuszasz, żeby pójść na ten bieg, prawda? Bo ja chodzę w każdą pogodę, wiesz, czy zimno, czy ciepło, jak miałam spotkanie poranne, to ja wstaję na przykład o 3 albo 4, żeby zdążyć pójść na bieg.
Szanuję. Podziwiam.
Ale tak, wiesz, ale tak jest. Dlatego,
robisz to dla siebie.
Robię to dla siebie, bo mnie to sprawia radość. Ja chcę zrobić ten trening i nie ma czegoś takiego, że ja muszę go zrobić, tylko ja go chcę zrobić. I na tym polega jakby, wiesz, fajnie, jeżeli znajdziesz coś takiego, co lubisz robić i jeżeli chodzi o sport, i jeżeli chodzi o pracę, bo wtedy po prostu chcesz to robić i nie ma problemu zmuszania się.
Super. Chciałam jeszcze zapytać na koniec, czy ty planujesz więcej książek albo takich projektów związanych z True Crime'em?
Zobaczymy. Tak jak ci powiedziałam, ja nigdy nie wiem, nigdy nie wiem, gdzie pójdę, wiesz, bo czasami jest tak, że jest jakiś, wiesz, ja sobie coś tam zaplanuję, a potem nagle coś się wydarzy i myślę, kurczę, ja jednak bym chciała zrobić to i odkładam jakiś tam projekt i to się przesuwa, więc nie jest powiedziane, że nie, ale nie wiem, zobaczymy.
A czy praca właśnie na takiej żywej, prawdziwej materii, mówię tutaj o prawdziwych historiach, prawdziwych ludziach, bo też brałaś udział w tej całej serii Opowiem ci o zbrodni, gdzie też opisywaliście jako pisarze prawdziwe zbrodnie. Czy to ci kosztowało więcej emocji?
Dużo więcej, dużo więcej. Ja trochę od tego uciekam, muszę ci powiedzieć, szczerze mówiąc. Ale nie mówię, że nie, bo to równie dobrze mogę trafić na jakąś historię, którą bardzo będę chciała opisać i wtedy będzie ktoś mi powiedział, a mówiłaś, że nie. Natomiast faktycznie to mnie kosztuje dużo, dużo więcej emocji. Tak jak ci wspomniałam, ta fantastyka to była taka odskocznia, się czułam
po policjantach.
Na wakacjach. Tak, więc wiesz, więc jest to przeżycie, no bo właśnie dlatego, że wiesz, że to się wydarzyło naprawdę. Możesz sobie w kryminale wymyślić masakrę, tragedię, wiesz, wszyscy się zabijają, piły, wiesz, krew tryska i w ogóle, ale to jest wymyślone. A nawet jeżeli nie jest spektakularna śmierć, to jest prawdziwa śmierć, to jest zupełnie inna sytuacja.
To prawda. No właśnie, dziękuję ci bardzo, że przyszłaś tutaj, że opowiedziałaś o tym mroku, który rozświetlasz swoją postacią. Życzę ci absolutnie wszystkiego najlepszego. Życzę ci tego, żeby tych książek było więcej, żeby nigdy ci się nie znudziło pisanie.
Ale jesteś kochana, naprawdę.
Nie, ja cię naprawdę bardzo podziwiam, bardzo
tyle
lubię.
Tyle komplementów od ciebie usłyszałam. Ale wiesz, i te problemem jest też przyjmowanie komplementów, tak. Muszę ci powiedzieć, bo ktoś ci mówi coś miłego i ty tak...
Ładnie wyglądasz. A, wiesz, tam... wiem.
A ty bardzo pięknie wyglądasz właśnie, a propos wyglądu. Już teraz się boję powiedzieć, co się wyglądzie, bo mówiłyśmy, że o tym wyglądzie nie powinnyśmy. Ale
dajemy sobie tutaj przyzwolenie, bo jesteśmy jakby...
W babskim gronie, pozytywnym. Tak. I na koniec to
i
jest.
Na koniec. Bardzo ci dziękuję, gratuluję i wszystkich zachęcam do przeczytania nie tylko 15 strony, ale dzieje się bardzo dużo. Wiem, o co cię jeszcze chciałam zapytać. O tytuły książek, które są naprawdę czasami łamaczami językowymi. Trudno je czasami, wiesz, jak patrzę i wiesz...
No bo,
co tam jest napisane?
Bo ja bardzo lubię dziwne słowa.
Tak.
I one też są dla mnie inspirujące. Czasami jedno słowo może już ci stworzyć jakąś historię. Dla mnie tak było z Chąźbą, to właśnie jest ta fantastyka.
Tak.
I ja tak sobie myślę, kurczę, wiedziałam, że chcę napisać fantastykę, ale jeszcze nie wiedziałam, co będzie taką jakby główną kanwą tego całej tej opowieści. I tak sobie trafiłam na to słowo Chąźba, bo one zawsze jakoś tak do mnie przychodzą.
Ale jak trafiasz na to
słowo? No wiesz, jakoś tak czasami coś czytam, czy czegoś tam szukam i nagle jest. Bo ja po prostu zwracam uwagę, wiesz, bo być może ktoś by przeczytał tekst i by nawet nie pomyślał o tym słowie, ponieważ ja też się interesuję tymi właśnie tą tematyką, o której rozmawiałyśmy, to tamte słowa, bo to są z reguły staropolskie słowa. Więc trafiam na to słowo i myślę sobie, Chąźba, o, to jest ciekawe słowo i tutaj już całą historię zaczęłam mieć, wiesz, akurat w przypadku Zgłoby to się pojawiło w trakcie pisania. Natomiast w przypadku Chąźby to był początek jakby całej historii, z tego jednego słowa wynikał.
To jest proces powstawania książek jest fascynujący.
No, znaczy tak.
Uśmiech, słowo, wiesz, sytuacja, postać.
Dlatego to taki fajny zawód jest, tylko że trzeba pamiętać, że też jest to sporo pracy, że to nie jest tak, że spływa to na ciebie. Niektórzy autorzy się boją bardzo, bo swojego czasu była taka moda, żeby mówić, że nie istnieje natchnienie. Nie wiem, czy to nadal trwa. Ja uważam, że natchnienie istnieje nie tylko w pisaniu, we wszystkim, co robisz, tylko że natchnienie wynika z pracy. Bo jeżeli pracujesz nad czymś, dowiadujesz się czegoś, czasami od razu nie masz tej odpowiedzi, ale im więcej zgłębiasz tej wiedzy, tym nagle możesz myć naczynia, nie wiem, kąpać się, być z psem na spacerze i nagle ciach, jest. Ale to natchnienie nie spłynęło tak znikąd, tylko z tego, że poświęciłaś na przykład 5 godzin na przeczytanie, wiesz, jakichś materiałów.
Tak.
I to się tyczy każdej dziedziny, nie tylko pisania, więc ja uważam, że jak najbardziej natchnienie istnieje, pisanie jest super, tylko to też jest dużo pracy.
To jest świetna obserwacja. Wczoraj rozmawiałam o tym właśnie z moim mężem Krzyśkiem, w ogóle się mężowie się nazywają tak samo, czy mają tak samo na imię. I rozmawialiśmy właśnie o tym, że, bo też pracuję twórczo, Krzysiek akurat teraz pisze scenariusz i mówi, że po prostu wiesz, ja teraz po prostu o tym myślę, bo nie umiem zacząć pisać. I właśnie to jest też, to jest taka praca, której w ogóle nie widać, bo człowiek niby nic nie robi, ale to jest takie działanie w tle. To się, tak jak pamięć RAM jest w komputerze i są te działania w tle, to właśnie to jest to. I nagle po prostu przychodzi. Pstryk.
Ale to właśnie nie przychodzi samo, tylko trzeba właśnie to wszystko od sobie zrobić, pracę domową swoją odrobić, żeby to przyszło.
Że samo pisanie jest jakby finalnym już efektem procesu.
Dokładnie tak.
Dziękuję ci bardzo,
bardzo
jeszcze raz.
Dziękuję.
Trzymam kciuki, powodzenia i bardzo się cieszę, że do mnie przyszłaś i wszystkim polecam Zgłobę.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.